China.
Cześć, to Magia Kina, zaczynamy. Ja nazywam się Piotr Gierzyński, a ze mną w studiu jest...
Maciej Rusinowicz, cześć. Dzisiaj mamy bardzo nietypowy temat, co to będzie?
Dzisiaj zajmiemy się filmami, które mają zaburzoną chronologię, których wydarzenia nie są poukładane po kolei. No i właśnie takich filmów jest całkiem sporo. My wybraliśmy kilka naszych ulubionych albo tych ciekawszych i bardzo chętnie wam o nich opowiemy.
No to ciekawe, co to będzie. Czas start. No to dzisiaj mamy filmy z zaburzoną chronologią, z wydarzeniami, które nie wydarzają się po kolei. I pierwszy film z dwóch, które ja dzisiaj przygotowałem, to jest film polski. Zaskoczenie.
No.
Rok 2003 i Ciało. Czarna komedia Tomasza Koneckiego i Andrzeja Saramonowicza.
To jest ten film, w którym facet leży w trumnie cały czas, tak?
Główny bohater jest nieżywy generalnie. To są Tomasz Konecki i Andrzej Saramonowicz, twórcy Pół Serio, zrobili naprawdę fajną komedię. Mogłoby się wydawać, że polskie komedie nie dają rady, zwłaszcza z takimi aktorami, których dzisiaj widzimy wszędzie w komediach, głównie romantycznych, tak się teraz stało, a wtedy w 2003 roku naprawdę ciekawie to wyszło, bo to nie jest zwykła komedia, tylko czarna. Śmiejemy się z wydarzeń, które dzieją się z trupem. Rzecz jest taka, że pewien człowiek, który jest złodziejem, znajduje w pociągu zwłoki. Mógłby to zgłosić na policję, tylko że ma przy sobie sporo towaru, który właśnie ukradł. Więc niekoniecznie się do tego pali i stara się pozbyć tych zwłok. Po kolei przekazuje je najpierw swojemu szefowi, swojej grupy przestępczej. Oni próbują się ich pozbyć, tych zwłok, potem one trafiają gdzie indziej, potem przejmuje jakiś ksiądz. Potem te zwłoki trafiają w różne ręce, różni ludzie starają się ich pozbyć, a jednocześnie jeszcze przyjaciele tego człowieka, kiedy jeszcze żył, starają się te zwłoki odzyskać, bo dowiadują się o tym, że one gdzieś krążą.
No to brzmi faktycznie nietypowo jak na polskie kino, przynajmniej ostatnich lat.
Efekt jest naprawdę zadowalający. I z tym czasem wygląda to tutaj tak, że my najpierw widzimy, jak te zwłoki pojawiają się w pociągu, później dowiadujemy się, skąd się tam wzięły, mamy retrospekcję, później z powrotem wracamy do przyszłości, kiedy one są przekazywane w różne ręce i te elementy historii mamy nie po kolei zaprezentowane, przez co jest jeszcze ciekawiej.
No tak, bo skaczemy między wydarzeniami.
Tak jest. Polecam film Ciało, rok 2003, Andrzej Saramonowicz i Tomasz Konecki. I teraz ty, Piotrze.
Ja jako pierwszy z takich filmów przygotowałem sobie film Memento w reżyserii Christophera Nolana. To jest tak naprawdę jego debiut na wielkim ekranie. To właśnie po tym filmie on stał się takim gorącym nazwiskiem i dopiero później przyszły te wszystkie filmy Incepcja, Batmany i te jego najgorętsze, największe hity. Natomiast Memento to jest film, który warto obejrzeć właśnie z uwagi na to, jak przedstawiana jest historia, ponieważ film zaczyna się tak naprawdę od końca opowieści, kiedy bohater już zrobił to, co zrobił i tak naprawdę nie wie dlaczego. I on przez cały film szuka dowodów i poszlak, żeby dowiedzieć się, od czego wszystko się zaczęło, dlaczego doszło do tego, co widzimy właśnie na początku filmu. Więc on przez cały film idzie właściwie pod prąd fabularnie, bo rozwiązanie akcji znamy, ale nie znamy zawiązania akcji, więc on przez to jeszcze, że ma problemy z pamięcią i nie umie zapamiętywać rzeczy, więc przez pewne wydarzenia, więc wiele takich istotnych szczegółów tatuuje sobie na ciele. I żeby
to ciekawe rozwiązanie.
Tak, więc żeby nie zapomnieć, tatuuje sobie najważniejsze informacje na ciele, więc kiedy nie wie, co się dzieje, szybko szuka na rękach, na klatce piersiowej, na nogach. I właśnie znamy zakończenie historii, nie znamy jej genezy. I to jest bardzo interesujący zabieg w tym filmie, bo tak naprawdę wydawać by się mogło, że w filmie chodzi o to, żeby poznać zakończenie. A tutaj zakończenie mamy już na otwarcie filmu. Nie znamy początku, więc serdecznie polecam.
A w końcu dowiadujemy się, jak to się zaczęło?
Tak, wszystko jest wyjaśnione, a i wszystko nie jest tym, czym wydawało się, że będzie.
No to polecamy, przypomnij tytuł.
Memento Christophera Nolana.
A teraz kolejne zaskoczenie i film bawiący się czasem w podobny trochę sposób jak Memento, o którym powiedziałeś, tylko że dużo, dużo starszy. O tak starych filmach rzadko tu mówimy. Mam na myśli Obywatela Kane'a.
O.
Rok 1941 i Orson Welles, film, od którego wszystko się zaczęło, którym Welles zasłynął jako reżyser filmowy. W ogóle film tak kanoniczny dla filmoznawstwa i film obsypany nagrodami, dostał Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny i aż 8 nominacji. Mhm. Wiadomo to powszechnie, jakim geniuszem był Welles, jak zrobił Obywatela Kane'a. Krótko o fabule, jeśli ktoś nie słyszał. 76-letni Charles Foster Kane, który jest u kresu swojego życia, leży na łożu śmierci, w otoczeniu znajomych i rodziny wypowiada jedno słowo, które brzmi różyczka. I od tego momentu wszyscy chcą się dowiedzieć, o co mu chodziło. Zawiązuje się zagadka wokół tego słowa. I cofamy się w czasie, bowiem pewien dziennikarz, który chce rozwiązać tę zagadkę, odwiedza różnych ludzi, którzy spotkali kiedyś Kane'a, i oni opowiadają o wydarzeniach z przeszłości. I w ten sposób próbujemy się dowiedzieć, o co chodzi z różyczką.
No i dowiadują się ostatecznie?
Ostatecznie dowiadujemy się w ostatniej scenie filmu. Chociaż nie jest to do końca jasne, ale reżyser daje nam się domyślić.
Czyli pozostawia takie poszlaki i sami mamy wyciągnąć wnioski.
Tak jest. Polecam serdecznie coś starszego, takiego właśnie jak Obywatel Kane, do obejrzenia. Zwłaszcza, że tutaj mamy po raz pierwszy tak właśnie zastosowane w kinie zabawy chronologią. Dlatego prawdopodobnie między innymi Welles został doceniony, że nietypowo zbudował tutaj ten scenariusz. I później dopiero spadkobiercy Wellesa filmowi zaczęli czerpać i robić takie chronologiczne skoki w górę i w dół, jak w tych filmach, o których teraz mówimy.
Także polecamy serdecznie. Kto nie widział, ten niech koniecznie obejrzy, bo to, jak mówisz, pewnie pozycja obowiązkowa.
Tak, klasyka.
No to jeszcze ja na koniec tej naszej rozmowy o zabawie chronologią w filmie. Już tutaj nie wybrałem konkretnego filmu, ale te osoby, które nas słuchają, wiedzą, że jestem fanatykiem wręcz kina Tarantino, dlatego nie mógłbym o nim nie powiedzieć, zwłaszcza, że właściwie wszystkie jego filmy, no przynajmniej większość, to są filmy, które właściwie nie mają odpowiedniej chronologii, tak? Przynajmniej takie jak typowe obrazy kinowe.
No, tego się spodziewałem przy tym temacie.
No tak, no nie mogłem tego pominąć, bo przecież tego takie najważniejsze dzieła, jak Wściekłe psy, jak Pulp Fiction, dwie części Kill Billa, nawet najnowsza Nienawiść na ósemka, to są wszystko filmy, w których chronologia wcale nie jest zachowana. Tak naprawdę skaczemy między scenami, które w tej historii wydarzyły się na początku, na końcu, w środku, to nic nie jest zachowane, a mimo to cały czas jest jakaś spójność fabularna i reżyser potrafi to utrzymać w całości i nie jesteśmy zagubieni, oglądając te filmy. A też wydaje mi się, że taka zabawa chronologią w filmach sprawia, że można je z wielką przyjemnością oglądać ponownie, bo wtedy znajdujemy jeszcze więcej smaczków, bo kiedy znamy już całą historię, możemy zauważać pewne wskazówki, które daje reżyser w tych konkretnych scenach. I tak właśnie z Tarantino i tak też było na przykład z Memento, o którym mówiłem, od Nolana. I tak jest chyba z tymi wszystkimi filmami, które chronologicznie są zaburzone.
Tak, za pierwszym razem jeszcze do końca nie wiemy, o co chodzi, na końcu się dowiadujemy, a kolejne momenty, kiedy oglądamy ten film na nowo, dają nam jakieś nowe rzeczy, które zauważamy, tak?
Dokładnie, no to jest, tak naprawdę oglądamy film na nowo, bo odkrywamy na nowo te wszystkie sceny.
I często jeszcze tam jest ukryte tyle tych znaczeń, że wiele, wiele razy trzeba obejrzeć, żeby wszystko zauważyć.
Dokładnie tak.
No to świetnie, mamy temat omówiony, a za chwilę będzie niespodzianka.
Więc czekamy na niespodziankę.
Fajny film ostatnio widziałem i to będzie ponownie film rosyjski. Tydzień temu o jakimś rosyjskim filmie mówiliśmy i chyba mrugam okiem do Asi Łasz tutaj, naszej redakcyjnej koleżanki. Film, o którym chcę powiedzieć, to Geograf przepił globus. Słyszałeś może?
Nie, nigdy nie słyszałem o tym.
No więc rosyjski dramat, a może trochę komediodramat powiedziałbym, bo komediowe elementy też tam są. Film Aleksandra Welezińskiego. W roli głównej Konstantin Kabenski. Jeżeli widzieliście jakieś rosyjskie filmy współczesne, to prawdopodobnie on się gdzieś tam pojawiał, bo to jest bardzo popularny rosyjski aktor. Film opowiada o biologu, który ma kłopoty finansowe. Ma pewne doświadczenie jako nauczyciel, ale biologii, ale zostaje zatrudniony jako nauczyciel geografii. No, kłopoty finansowe, niezbyt ciekawa sytuacja, zmuszają go do tego, a ostatecznie szkoła się godzi, żeby go na tym stanowisku zatrudnić. I na początku uczniowie wcale go nie przyjmują przyjemnie, ale w końcu udaje mu się z nimi zaprzyjaźnić, ale w tej sytuacji wchodzi w konflikt z władzami z szkoły z kolei. Jednocześnie ma problem z alkoholem, próbuje swoje prywatne życie poukładać, ułożyć swoje stosunki z żoną. W końcu decyduje się wyjechać na wielką wycieczkę ze swoimi uczniami, którzy w tym momencie już naprawdę go lubią, wręcz kochają jako swojego takiego przywódcę i mentora. I tam na tej wycieczce wydarzają się kolejne rzeczy, które zmienią bieg tej historii.
No brzmi interesująco, a to jest kino rosyjskie, tak?
Tak, to jest kino rosyjskie.
Czyli w języku rosyjskim wszystkie dialogi?
Tak, zgadza się.
Oglądaj z napisami, czy z lektorem, czy znasz?
Z napisami oglądałem. No niestety na tyle dobrze nie znam rosyjskiego, ale czasami można domyślić się, o co chodzi. Przecież jest podobny do polskiego ten język.
Brzmi interesująco, polecasz na pewno.
Tak, zdecydowanie polecam. To jest bardzo ciekawie zbudowany dramat i bardzo dobra gra aktorska również.
A w tym filmie jest większy nacisk położony na jego życie zawodowe, czy jednak prywatne jest, tutaj odgrywa większą rolę?
Powiedziałbym, że raczej prywatne. Wszystko to widzimy z jego punktu widzenia. I owszem, on w tym swoim życiu zawodowym obraca się, mamy pokazane to jego pracę w szkole, ale tylko na zasadzie środowiska, w którym on jest, a raczej widzimy go od strony prywatnej i te relacje, które on nawiązuje w pewnym momencie z uczniami, też raczej stają się już życiem prywatnym niż zawodowym.
No, brzmi interesująco, chętnie to obejrzę, jeżeli uda mi się znaleźć fajną kopię.
Tak, bardzo, bardzo polecam film Aleksandra Waldyńskiego, Geograf przepił globus.
Jeszcze raz, Geograf przepił globus, a zaraz zapowiedzi premier.
I standardowo, jak co tydzień, czas na premiery w ten weekend.
Tak, a w ten weekend akurat kina nas nie rozpieszczają. Premier w porównaniu do tego, co ostatnio omawialiśmy, zaledwie 6. Zacznę od takich głośnych tytułów. Na początek Piąta fala, film w reżyserii J. Blakesona. Nazwisko niekoniecznie musi się kojarzyć, bo akurat pan ten nie ma w swoim dorobku.
Faktycznie nie kojarzę.
No i nie dziwię się, bo w swoim dorobku nie ma niczego zachwycającego. Natomiast w obsadzie z takich głośniejszych nazwisk Chloe Grace Moretz jako Casey Sullivan, Nick Robinson, to też jest aktor młodszego pokolenia, jako Ben Parrish i taki, powiedzmy, już stary wyjadacz Hollywood, czyli Liv Schreiber jako pułkownik Vosh. Film opowiada o najeźdźcach z kosmosu. Kosmici zaatakowali Ziemię, atakują ją w kilku etapach. Na samym początku zabrali ludzkości elektryczność, potem zaatakowali biologicznie jakąś zarazą, następnie wywołali klęski żywiołowe i tak trwały 4 fale ataku i teraz jest przygotowanie do tej tytułowej 5. fali. No ale w tym wszystkim, w tym całym zamęcie wojennym, gdzie życie straciło prawie wszyscy mieszkańcy Ziemi, bo z tych 7 miliardów mieszkańców, jak tu pisze dystrybutor, to zostało zaledwie garstka, więc no nie wiem, ile to jest garstka, natomiast podejrzewam, że mało. W tym wszystkim jest właśnie ta główna bohaterka Casey, która przemierza ten taki postapokaliptyczny świat i chcą się dowiedzieć, kim są tak naprawdę ci kosmici, chcą uratować Ziemię, więc jest to film przygodowy dla nastolatków, taki raczej zapowiada się jako luźny weekend, tak żeby troszeczkę się, że tak powiem, odmurzyć w kinie.
Czyli czy to jest bardziej film science fiction czy katastroficzny? Bardziej położony nacisk na tych kosmitów czy na to zagrożenie życia bohaterów?
Wydaje mi się, z tego, co można było też na zwiastunach zobaczyć, bardziej jest położony nacisk na relacje bohaterów i ich odczucia względem tego, co się dzieje wokół nich.
Okej, ciekawie. Co dalej?
Dalej. Film High Rise, nie ma polskiego tłumaczenia, w reżyserii Bena Whitleya. To jest film na podstawie książki. Niestety książki nie znam, więc trudno mi jest się wypowiedzieć. Natomiast chodzi o to, że w poszukiwaniu spokoju Robert Lang, którego gra Tom Hiddleston, wprowadza się do luksusowego apartamentowca, który został zbudowany w taki sposób, aby nie trzeba było z niego wychodzić. On spełnia wszystkie potrzeby ludzi, którzy tam mieszkają i został zbudowany dla londyńskiej elity. Jednak szybko uświadamia sobie, że życie w tym budynku wcale nie jest takie kolorowe, może być bardzo przytłaczające i nie do końca on jednak chciałby spędzić tam swój czas, bo tak naprawdę w tym budynku pozostaje się na długie, długie lata. Troszeczkę jak w takim luksusowym więzieniu. No i to jest film, który jest dramatem, tak? Dramatem jednej osoby, która zmaga się ze sobą i ze swoimi demonami. Tutaj w innych rolach Jeremy Irons jako Anthony Royal, Sienna Miller oraz Luke Evans, więc jest ta obsada dość bogata.
Dramat o uwięzieniu?
No, można to tak określić. Wydaje mi się, że to jest tak. To jest takim luksusowym uwięzieniu tak naprawdę.
Przypomnij jeszcze tytuł.
High Rise.
Okej. Okay. I co dalej?
Lecimy dalej. Wysokobudżetowa produkcja Disneya, Księga Dżungli. Jest już od jakiegoś czasu głośno o tym filmie. Obsada po prostu niesamowicie bogata, bo i Bill Murray, i Ben Kingsley, Idris Elba, jest Scarlett Johansson, także naprawdę głośne nazwiska. Jednak ci wszyscy aktorzy udzielają jedynie głosu.
No bo to postacią. Film animowany.
To jest film aktorski z olbrzymią ilością efektów specjalnych.
Aha.
Bo głównego bohatera Mogliego gra młody chłopak Neil Setti, nieznany raczej szerszej publiczności. Natomiast pozostali bohaterowie zwierzęta są po prostu wygenerowane komputerowo.
I oni udzielają im głosu.
Tak. I w roli na przykład niedźwiedzia Balu, czyli tego pociesznego niedźwiadka, jest właśnie Bill Murray, więc na pewno w oryginale będzie to brzmieć fantastycznie. Wydaje mi się, że nie muszę fabuły tutaj streszczać,
no, chyba nie trzeba.
To jest klasyka. Dalej, po tamtej stronie film niskobudżetowy, film, który jest horrorem, takim troszeczkę powiedzmy w stylu jak Nieodebrany telefon, jak Piła, no dobrze, może nie Piła, jakieś, no filmy w stylu właśnie takich straszaków, gdzie jest jakiś potwór, coś tam się czai.
Niskobudżetowy horror, zapowiada się ciekawie.
Tak, no tym bardziej, że tutaj oczywiście, ponieważ amerykańscy twórcy horrorów już trochę nie mają pomysłu na swoje podwórko, więc teraz akcja dzieje się w Indiach. Egzotyczne Indie, nie wiadomo co tam się będzie działo, wiedzą szczęśliwe życie, małżeństwo Maria i Michael, nagle wydarza się coś strasznego, jakaś zjawa, jakiś potwór, oni nie wiedzą co się dzieje, prawdopodobnie nie będzie happy endu, no bo w takich filmach ich raczej nie ma. Od siebie powiem tylko, że jeżeli to będzie obraz na poziomie Lasu Samobójców, no to może być niemiło.
No ciekawe.
No i ostatnie dwa filmy. Na sam koniec zostawiłem filmy, które nie są amerykańskie, nie są stworzone przez Hollywood. Pierwszy to epokowy projekt. To jest kooperacja argentyńsko-kubańsko-niemiecko-szwajcarska, więc jest tutaj wiele państw pracowało przy tym projekcie. Film opowiada o takim nowym, takim nowoczesnym obliczu Kuby i takiej kubańskiej melancholii. Juragua. Upadłe miasto, zbudowane od zera w latach 80. Mieszka tam staruszek Otto, który jest bezrobotnym inżynierem. Ma swojego syna, ma też wnuki. Jest to film o codzienności, o takim życiu na Kubie tak naprawdę. Film raczej smutny, raczej utrzymany w takim tonie melancholii, więc zapowiada się na film, na który będzie trzeba przynieść chusteczki.
Odmiana po Księdze Dżungli.
No, zdecydowanie tak.
I po horrorach.
Jeżeli już się przestaniemy bać i śmiać się, możliwe, że nawet na tym samym filmie, to możemy pójść na epokowy projekt. No i na sam koniec Przybij Piątkę, film z 2014 roku. Film w kooperacji argentyńsko-francusko-niemiecko-holendersko-urugwajskiej. Więc jest tutaj aż 5 państw zamieszanych w stworzenie tego filmu. Opowiada o 30-paroletnim Patonie, który jest piłkarzem zawodowym. Jego kariera już powoli dobiega końca, no, z racji wieku. No i dla niego jest to bardzo trudny czas. Był kapitanem i gwiazdą drużyny z Buenos Aires. Teraz z racji wieku musi ustąpić miejsca młodszym. Przez to też zaczynają się jego problemy osobiste, no bo ta kariera już jednak niestety gaśnie, on żył tą piłką i teraz musi poradzić sobie z wolnym czasem, ze swoim gniewem na samego siebie i na cały otaczający go świat, z racji tego, że już nie może robić tego, co kocha. No i to jest znowu raczej film taki smutny, może dramat, natomiast na pewno melancholijny i troszeczkę łzawy.
No to zakończyliśmy smutno.
No niestety tak wyszło.
To teraz trzeba opowiedzieć jakiś dowcip, żeby to odczarować.
Ojej, tak na szybko. Przypomniał mi się, dowcip. W jednym z filmów, który ostatnio widziałem, Hardcore Henry, była niedawno premiera, byłem w kinie, był dowcip, co jest czerwone i szkodzi na zęby.
Cegła?
Tak jest, doskonale.
Klasyk. Dobrze, no to jak już zrobiło się tak sucho, to chyba się pożegnamy, bo czas skończyć.
Tak, proponujemy napić się wody. Żegnamy się. Z wami był Piotr Gierzyński.
I Maciej Rusinowicz. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.